Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Kilka tysięcy osób manifestowało w Warszawie przed Państwową Komisją Wyborczą w sprawie nieprawidłowości, do jakich doszło podczas niedzielnych wyborów samorządowych. Uczestnicy wyrazili swój sprzeciw wobec kompromitacji PKW. Chcą, aby wybory zostały powtórzone. Po wysłuchaniu przemówień kilkunastoosobowa delegacja weszła do budynku PKW i rozpoczęła jego okupację. To, co widzimy, jest zaprzeczeniem demokracji w Polsce. Natomiast koalicja PO-PSL przykłada do tego ręce, mówi Krzysztof Bosak, jeden z liderów Ruchu Narodowego.
W odczuciu tutaj obecnych system wyborczy został skompromitowany przy współpracy partii rządzącej, która nowelizowała kodeks wyborczy oraz członków Państwowej Komisji Wyborczej. Były hasła wzywające do powtórzenia wyborów, były hasła również zaprezentowane propozycje zmiany kodeksu wyborczego, na przykład tak, żeby na kartach, na protokołach informować dokładnie, z jakiej przyczyny były głosy nieważne. W tej chwili nie ma takiego obowiązku, w związku z tym, jeżeli głosy są uznawane za nieważne, ważne, to jest wyłącznie wyszczególniana ich liczba. Nie wiemy tak naprawdę, jaka była tego przyczyna. Wiele osób jest przekonanych, w tym ja również, że właśnie unieważnianie głosów to jeden ze sposobów fałszowania wyborów w Polsce.
W sobotę odbędą się podobne manifestacje w Gdańsku, we Wrocławiu, Olsztynie, Białymstoku, Lublinie, Łodzi, a także w Szczecinie. Wciąż napływają też informacje o kolejnych skandalach wyborczych. Do takiego doszło m.in. w Elblągu, gdzie najpierw w niektórych komisjach wydawano zakreślone karty do głosowania, a teraz okazuje się, że nieprawidłowo podliczono głosy. Z rozbrajającą szczerością sędzia Michał Bober, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Elblągu, przyznał, że członkowie komisji byli zmęczeni, aby głosy liczyć starannie. Wcześniej PKW podawała zwycięstwo PSL-u, podczas gdy z jednej z wojewódzkich komisji wyborczej nie wysłano żadnego protokołu. W Szczecinie wygrał z kolei kandydat, którego w ogóle nie było na liście do głosowania. Czwarty dzień czekaliśmy na oficjalne wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich. Do tej pory jedynie komisje wojewódzkie w Opolu i Toruniu zakończyły liczenie głosów. Wyniki różnią się od tych, jakie zaprezentowało badanie Instytutu Ipsos. I tak w sejmiku opolskim 9 mandatów zdobyła Platforma Obywatelska, 8 ma PSL, 7 mniejszość niemiecka, 5 PiS i 1 SLD. Według sondażu realizowanego w dniu wyborów w województwie opolskim także wygrała Platforma. Na drugim miejscu znalazło się jednak Prawo i Sprawiedliwość, a dopiero na trzecim PSL. Najwięcej, bo 14 mandatów PO zdobyła także w sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Pozostałe mandaty zdobyły komitety PSL 10, PiS 7 i SLD 2. Wszystkie pozostałe komisje wojewódzkie nadal pracują. Niewykluczone, że ostateczne wyniki wyborów poznamy w przyszłym tygodniu. Wczoraj w związku z problemami z systemem informatycznym liczącym głosy do dymisji podał się szef Krajowego Biura Wyborczego sędzia Kazimierz Czaplicki. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość poseł Mariusz Błaszczak mówi, że nie tylko sekretarz, ale wszyscy członkowie PKW powinni podać się do dymisji. Odnosząc się do cząstkowych wyników wyborów, stwierdził, że nie oddają one preferencji wyborców.
Kiedy spojrzymy na wyniki exit pollu, te pokazane w niedzielę, to proszę zwrócić uwagę, że w dużych miastach, tam gdzie były wybory prezydenckie, wyniki ogłoszone przez PKW z wynikami badań się pokrywały. Ale jak słyszymy, wyniki do sejmików województw są inne od tych, które zostały pokazane podczas badania. A przypomnę, że to nie jest sondaż, to jest badanie. No więc mamy do czynienia z olbrzymim problemem, który podważa zaufanie obywateli do państwa. Prezydent Komorowski w tym roku tak hucznie obchodził 25-lecie wyborów czerwcowych, a swoją wczorajszą wypowiedzią zakwestionował reguły demokracji, stwierdzając, że nic się nie stało. Nie, stało się i problem jest bardzo poważny.
W niektórych komisjach obwodowych nieważnych jest blisko 50% głosów. W błąd mógł wprowadzać wyborców spod PKW dotyczący tego, jak oddawać głosy.
Na każdej z kart stawiasz znak X przy nazwisku tylko jednego kandydata. Wtedy twój głos jest ważny.
Tymczasem podczas wyborów zamiast jednej karty wyborcy otrzymali wielostronnicową książeczkę. Jeżeli ktoś, sugerując się nieprecyzyjnymi wskazówkami z filmu, postawił krzyżyk na każdej stronie, to oddał nieważny głos. Dlatego PiS, Sprawiedliwa Polska i SLD chcą skrócenia kadencji samorządów, co w konsekwencji wiązałoby się z ponownymi wyborami. Przeciwnicy tej propozycji mają wątpliwości dotyczące ewentualnej zgodności ustawy o nowych wyborach z konstytucją. Jednak konstytucjonalista dr Przemysław Czarnek mówi, że należy rozważyć, czy nieważniejsze są tu wątpliwości co do konstytucjonalności niedzielnych wyborów.
sposób przeprowadzenia wyborów 16 listopada jest skandaliczny, nie ma nic wspólnego z zasadami demokratycznego państwa prawnego i z demokracją i to jest zdecydowanie ważniejsza wątpliwość, aniżeli ta wątpliwość, czy ewentualna ustawa skracająca kadencję sejmików, województw i rad powiatów i powodująca przeprowadzenie nowych wyborów w oparciu o zdecydowanie bardziej czytelne i demokratyczne reguły jest konstytucyjna. Tak ja uważam. Nie ma też innej możliwości. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj w tych wyborach nie Sąd Najwyższy stwierdza ważność bądź nieważność wyborów, tylko ważność bądź nieważność stwierdzają sądy okręgowe, które jest kilkadziesiąt w całej Polsce i dotyczą te orzeczenia ważności wyborów w konkretnych jednostkach samorządu terytorialnego.
Jeden z portali internetowych podał, że program do liczenia głosów dla PKW miała napisać studentka Politechniki. Jednocześnie z wypowiedzi komisji wynika, że wadliwy system ma zostać wykorzystany także podczas przyszłorocznych wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Burzliwa wymiana zdań i przerwa w obradach. Tak zakończyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu dotyczące kryteriów nakładania na nadawców kar finansowych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. To nie pierwsze posiedzenie dotyczące Telewizji Trwam przerwane przez poseł Iwonę Śledzińską-Katarasińską. Przewodnicząca komisji nie chciała dopuścić do głosu przedstawicieli nadawcy Telewizji Trwam, tłumacząc, że uczestnikami posiedzenia są posłowie. Po krótkiej wymianie zdań posiedzenie zostało przerwane i na sali obrad pozostali przedstawiciele Fundacji Lux Veritatis i posłowie sejmowej opozycji. To działanie ma uniemożliwić poznanie prawdy, mówi poseł Jan Dziedziczak.
No bo ta komisja została zwołana, żeby wyjaśnić pewne bardzo niepokojące zjawiska. My chcieliśmy po bardzo agresywnej wypowiedzi przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka wysłuchać stronę nadawców, czyli ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka i panią dyrektor Kochanowicz, bo chcieliśmy poznać dwie różne opinie, wyrobić sobie na podstawie tego zdanie. Ja myślę, że Polacy słuchający naszej transmisji też chcieliby poznać dwie opinie i sami sobie wyrobić zdanie. No na tym to powinno polegać.
Posiedzenie komisji dotyczyło głównie sprawy kary, jaką Rada nałożyła na Fundację Lux Veritatis za rzekome nawoływanie na antenie Telewizji Trwam do spalenia tęczy kojarzonej ze środowiskami LGBT. Szef Krajowej Rady uznał, że nadawca musi zapłacić 50 tysięcy złotych, gdyż złamał artykuł 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Poseł Barbara Bubula z PiS-u, była członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwracała uwagę, że te przepisy są przez Jana Dworaka nadużywane.
Ten artykuł 18 ust. 1, który jest bardzo szeroki i podlega bardzo szerokiej możliwości interpretacji, naszym zdaniem w praktyce działalności Krajowej Rady służy po to, by zamykać usta niezależnym mediom i po to, by przymykać oko na łamanie prawa ze strony słusznych ideologicznie lewicowo-liberalnych nadawców.
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odbijał piłeczkę i mówił, że na Radę wywierany jest nacisk.
Wystarczyła jedna kara nałożona, jeszcze nie rozstrzygnięta przez sąd, żebyście państwo już dwa razy poprosili Krajową Radę, żeby zechciała się tłumaczyć. My się będziemy tłumaczyli przed państwem też zawsze, ale tak naprawdę przed sądem się będziemy tłumaczyli. To sąd jest niezawisły, a państwo reprezentujecie stronę w tej sprawie wobec Urzędu Państwowego. Siedzi tutaj ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, który kieruje mediami, które zostały ukarane. My jesteśmy urzędem państwowym, więc chciałem zupełnie jasno powiedzieć, ja osobiście traktuję to jako wywieranie nacisku na Krajową Radę.
Już po tym, jak posiedzenie zostało przerwane, głosy zabrał ojciec Tadeusz Rydzyk. Dyrektor Radia Maryja przypomniał, że Krajowa Rada zdecydowała o karze w oparciu o wrażenie, jakie odniosła.
Za wrażenia można być ukaranym, a to jest kwestia subiektywna z wrażeniami. Ale jeszcze jedno. Ja pytam się, jestem księdzem i my katolicy, właściwie co możemy pytać, co się dzieje w Polsce. Zapowiedzenie, że coś jest nienormalne według nauki Chrystusa, według 10 przykazań dekalogu, można być ukaranym. To chyba tak, jak kiedyś w Norwegii jakiś pastor powiedział, że homoseksualiści nie wejdą do Królestwa Niebieskiego, zacytował Pismo Święte i poszedł do więzienia w Norwegii, czyli u nas idziemy w tym samym kierunku. No to piękna sprawa. Demokracja nie z tej ziemi.
Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie wznowione posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury. Branża mleczarska może zorganizować manifestacje przed kancelarią premiera, parlamentem i Ministerstwem Rolnictwa. Niewykluczone są także lokalne blokady dróg. Przyczyną jest coraz gorsza sytuacja na rynku mleka. Spadają ceny skupu, nie ma rynku zbytu, a producentom grożą wysokie kary unijne za przekraczanie limitów. W skali kraju grzywny Unii Europejskiej to nawet 1 mld zł. Kary te dla wielu producentów oznaczają bankructwo. Ceny skupu mleka tylko w tym roku obniżyły się o prawie 20%. Obecnie za litr mleka rolnik otrzyma 1,25 zł. W grudniu ubiegłego roku dostawał 1,54 zł za litr. Poseł Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa, mówi, że bierność rządu wobec problemów branży jest niewytłumaczalna. Rząd natychmiast musi podjąć stosowne kroki.
Chcemy, aby było przyspieszenie wypłat dopłat bezpośrednich dla producentów mleka, którzy byli obciążonymi tymi karami za nadprodukcję. Wprowadzenie, to jest też postulat i producentów mleka, także zakładów przetwórczych, tak zwanej siatki bezpieczeństwa, skup interwencyjny, ale po cenach realnych, nie takie, które są proponowane obecnie przez Komisję Europejską. Podjęcie też innych działań, szczególnie chodzi o drobnych producentów, bo tam mamy taką sytuację, że zagrożona jest produkcja w związku ze światową konkurencją, spadkiem eksportu, zagrożona jest produkcja małych gospodarstw, gospodarstwa rzędu do 30-50 hektarów.
Branża mleczarska apeluje do Ministerstwa Rolnictwa, by interweniował w Komisji Europejskiej. Chodzi o uruchomienie interwencyjnych zakupów mleka w proszku, masła i serów. Konieczne są także dopłaty do wywozu produktów mleczarskich poza Unię Europejską. Producenci chcą, by Unia Europejska wypłaciła rekompensaty za zniesienie kwot mlecznych. Unia Europejska zmniejszy nam dofinansowanie na zakup Pendolino. Unijne dofinansowanie może być mniejsze od 15 do nawet 70 milionów euro, informuje jeden z portali. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, wszystko przez to, że Pendolino pojedzie z deklarowaną wcześniej prędkością 200 km na godzinę na zbyt krótkich odcinkach tras. Bogusław Kowalski, były wiceminister transportu, mówi, że to kolejny dowód na to, że Pendolino to bubel na kolei.
To kolejny namacalny dowód, że projekt Pendolino jest projektem nieudanym. Komisja Europejska, która pierwotnie ten projekt chciała finansować i finansowała, też zaczyna przyłączać się do tych, którzy patrzą na to rozwiązanie krytycznie, no i częściowo się wycofują z finansowania. Oczywiście to wycofanie w stosunku do całości projektu jest niewielkie, ale eksperci, i to z różnych stron, sygnalizowali, że plan modernizacji infrastruktury pod projekt Pendolino jest nierealistyczny i że nie będzie tych zakładanych prędkości do osiągnięcia w momencie, kiedy on rozpocznie działalność, być może w przyszłości.
Pociągi Pendolino mają wyjechać na polskie tory 14 grudnia. Będą kursowały pomiędzy Warszawą a Trójmiastem, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem. PKP już sprzedaje bilety na Pendolino, albo raczej podejmuje takie próby. Internetowy system rezerwacji biletów uległ awarii. Kolejarze informują, że jeszcze dziś może ruszyć. Wszystko zależy od testów, które trwają od rana. Rosyjska flotylla okrętów wojennych zmierza ku granicom NATO. Jednostki floty północnej płyną w kierunku Atlantyku. Jak informuje agencja RIA Nowosti, mają one być gwarantem bezpieczeństwa gospodarczych interesów Rosji. W skład flotylli wchodzą jednostki do zwalczania okrętów podwodnych, a także okręt desantowy i tankowiec. Profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej, mówi, że siły operujące w przestrzeni powietrznej i na morzu można użyć bez mobilizowania większych zasobów.
Po pierwsze, Rosja operuje tym instrumentem, który może zadać cios w każdej chwili. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest taka, że Rosja oczywiście nie chce wojny, to nie ulega wątpliwości. Natomiast Rosja liczy się, jak widzę, z tym, że do wojny może dojść. I do wojny może dojść w wyniku realizacji planów, które założono na Kremlu, bo Zachód oczywiście wojny nie chce. Rosja, myślę, stosując tego typu demonstracje, bada też, na ile Zachód jest, na ile można sobie pozwolić w relacje z Zachodem.
Eksperci zwracają uwagę, że północna flota operująca w rejonie północnego i wschodniego Atlantyku obejmuje swoim zasięgiem m.in. Bałtyk. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.